Nasz gość dodajmy przez łącza internetowe. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozpocznijmy od zagranicy. Jak wskazują ostatnie wyniki, partia Tisza Petera Madziara zdecydowanie wygrywa wybory parlamentarne na Węgrzech. Z danych Narodowego Biura Wyborczego na Węgrzech po podliczeniu niemal 99% głosów wynika, że Tisza może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie i to byłaby większość konstytucyjna. Powstaje pytanie, czy jednak po kilkunastu latach rządów Viktora Orbana i zabetonowaniu przez niego wielu instytucji, a także mediów, zmiana orientacji na proeuropejską będzie łatwa.
Ja myślę, że przede wszystkim te wybory dały jasny sygnał, podobnie jak w Polsce, że wysoka frekwencja jest wtedy, kiedy mieszkańcy chcą zmian. Przypomnijmy, że w Polsce też była rekordowo wysoka frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych i w tych wyborach na Węgrzech też była rekordowo wysoka frekwencja. Głównie też do wyborów poszli młodzi Węgrzy, którzy chcą być w nowoczesnej Europie, a nie w zaścianku wschodu, nie chcą być marionetkami Putina i myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. Natomiast myślę też, że kluczowe jest to, że partia zdobyła większość konstytucyjną. Viktor Orban, jak dobrze wiemy, przez 16 lat, to co też pan przed chwilą powiedział, zabetonowała wszelkie instytucje wymiaru sprawiedliwości, media i teraz potrzeba było większości konstytucyjnej, aby to zmienić. No i Madziar będzie miał tą większość konstytucyjną, więc tak naprawdę będzie mógł realizować to, do czego został wybrany i do czego zaufali mu Węgrzy.
To pozostańmy jeszcze za granicą. Jak pan ocenia perspektywy rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie? No mamy do czynienia z fiaskiem rozmów amerykańsko-irańskich. Dziś od 16 czasu polskiego zacznie obowiązywać amerykańska blokada cieśniny Ormus. Niektórzy mówią, to będzie blokada blokady, bo cieśnina już jest blokowana przez Iran. Teraz blokadę irańskiej blokady rozpoczną Amerykanie. No i cóż, mówiąc wprost, to nie zapowiada raczej perspektywy szybkiego rozwiązania konfliktu.
Pamiętajmy, kto ten konflikt rozpoczął, kto ten konflikt wywołał, kto ten konflikt prowadził. Myślę, że dzisiaj te państwa, które brały w tym udział, muszą wziąć odpowiedzialność za to, jak wyjść z tego kryzysu, a że ten kryzys wpływa na cały świat, w tym także na Polskę, to widzieliśmy chociażby po cenach paliw i po tym, że my w Polsce musieliśmy przyjąć pakiet osłonowy dla Polek i Polaków po to, aby nie odczuwali negatywnych wzrostów cen paliw w Polsce, więc wydaje się, że trzeba byłoby szybko ten konflikt zażegnać. Czy się uda? Nie wiem, dlatego że Donald Trump jest dość mocno nieobliczalny. Nawet teraz, kiedy na Węgrzech, wracając do poprzedniego pytania, tak naprawdę porażkę poniósł jego kandydat, bo J.D. Vance wspierał za pośrednictwem swojej osobistej obecności w Budapeszcie właśnie Orbana, to kiedy trzeba byłoby tą porażkę skomentować, to Donald Trump 8 sekund milczenia. To pokazuje, że jest ta polityka bardzo nieobliczalna, ale ma wpływ na naszą sytuację także w Polsce. Ja bym wolał, żebyśmy jednak żyli w bardziej stabilnej polityce międzynarodowej, żeby Donald Trump nie próbował więcej takich rzeczy, jakie próbuje, że testuje społeczność międzynarodową, jak dużo ona może wytrzymać. Natomiast tą sytuację, którą też wywołał w Iranie, musi rozwiązać w sposób jak najszybszy i w sposób taki, aby można było z cieśniny Ormus korzystać, bo jak wiemy, jest kluczowa dla gospodarki świata.
To teraz o krajowym podwórku. W sobotę odbyła się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Prezentacja polityków koalicji, którzy mają poprowadzić partię do wyborów. Ale myślę, że większy oddźwięk wzbudziły słowa Donalda Tuska, który powiedział, że dziś Putin atakuje Europę i Polskę na 5 różnych sposobów. To według słów premiera atakowanie Unii, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami, blokowanie europejskich środków na zbrojenia i atak na instytucje państwa i Donald Tusk nazwał to piątką Putina i piątką Kaczyńskiego. Politycy PiS nie zgadzają się oczywiście z porównywaniem partii do ugrupowania działającego w podobny sposób jak przywódcy Rosji. A jak pan skomentuje te wypowiedzi z jednej i drugiej strony?
To kolejny odcinek pod hasłem polaryzacja polskiej sceny politycznej. Widzimy, że Donald Tusk idzie w kierunku jeszcze większej polaryzacji, ale w taką samą polaryzację wcześniej poszło Prawo i Sprawiedliwość, desygnując kandydata na premiera w osobie Przemysława Czarnka. Ta polaryzacja opłaca się zawsze dwóm największym partiom politycznym. Jak widzimy też to po sondażach, te sondaże tych partii właśnie na tej polaryzacji korzystają, więc nie zaskakujemy ta chęć dalszej polaryzacji polskiej sceny politycznej. Natomiast oczywiście ja zgadzam się z Donaldem Tuskiem, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która mniej radykalnie wypowiada się w sprawie Rosji, ale także za sprawą między innymi kontaktu z Wiktorem Orbanem, między innymi wizyty Karola Nawrockiego czy Mateusza Morawieckiego w kampanii wyborczej w Budapeszcie, nie do końca zawsze odcina się w 100% od wpływów rosyjskich w Europie. Polska i interes Polski jest taki, aby Putina w Europie nie było, aby Putina na świecie nie było, aby jego wpływy wszelkie zostały odcięte i też na tym stanowisku zawsze będę stał. Natomiast co do nowego otwarcia Koalicji Obywatelskiej, no, znam większość tych polityków, którzy w tej dziesiątce Donalda Tuska zostali zaprezentowani. Są to młodzi, gniewni, ale zarazem wykształceni i doświadczeni już politycy. I myślę, że to dobra strategia na to, żeby też uruchomić jeszcze większe pokłady energii u tych polityków, którzy są dużo dłużej, bo bardzo skuteczne, o czym też politolodzy mówią, jest to, kiedy wpuszcza się tak zwanego lisa do kurnika, czyli do ułożonej struktury partyjnej, wprowadza się młodego polityka, który ma napędzać wynik wyborczy, wtedy pracuje zarówno ten młody polityk, jak i ten starszy, doświadczony, więc wydaje się, że to jest bardzo dobra strategia, aby jeszcze bardziej zmotywować wewnątrz struktury Koalicji Obywatelskiej do tego, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik w kolejnych wyborach parlamentarnych.
No to jak już wspomnieliśmy o wyborach, to przez moment o sondażach. Ostatni sondaż sporządzony przez sondażownię Opinia 24 przed dwoma dniami bodaj się ukazał. Koalicja Obywatelska nieco ponad 35%, Prawo i Sprawiedliwość 22, Konfederacja 12,8, 6,9, Nowa Lewica 6,6, Konfederacja Korony Polskiej. Wśród partii poniżej progu jest Polska 2050, na którą miałoby oddać głos nieco ponad 3% badanych. I to, panie pośle, nie jest wynik marzeń dla pana ugrupowania.
No oczywiście to nie jest wynik marzeń, ale jeżeli popatrzymy też na poparcie PSL-u, jeżeli sumujemy poparcie PSL-u Polski 2050, to okazuje się, że jesteśmy powyżej 5% już, a nie oszukujmy się też, ostatnie czasy dla naszej partii były trudne i myślę, że wszystko co najgorsze mamy za sobą i teraz będziemy szli w dobrą stronę. Natomiast ten sondaż pokazuje jedno, że jeżeli nie będzie takiego politycznego centrum jak Polska 2050, to zapewne nawet jeżeli Koalicja Obywatelska wygra wybory, bo wszystko na to wskazuje, że może je wygrać, to będzie miała problem z utworzeniem rządu, bo zabrakłoby tych głosów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w stosunku do PiSu i Konfederacji razem z Konfederacją Brauna. Więc wydaje się, że dzisiaj wszyscy powinniśmy uświadomić sobie, że po pierwsze nie może być jednej listy w Polsce, po drugie potrzebne jeszcze jest ugrupowanie takie jak Polska 2050, które bądź samodzielnie, bądź z kimś z koalicji, być może z PSL-em, być może ze środowiskami samorządowymi, powinno zbudować wspólną listę, która przekroczy próg wyborczy na poziomie co najmniej 8% i da te brakujące głosy do tego, żeby kolejną kadencję stworzyć koalicję. Bez tego niestety wygrana Koalicji Obywatelskiej okaże się smutna, bo rządzić będzie Konfederacja razem z Prawem i Sprawiedliwością.
Koalicja mówi o potrzebie jedności. Mówię tu nie o Koalicji Obywatelskiej, ale szerzej o koalicji 15 października. No ale napięcia, jak obaj przyznamy, w koalicji rządzącej są. Chociażby jeżeli chodzi o Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, przewodniczącą Polski 2050 i minister funduszy i polityki regionalnej. Te wypowiedzi ostatnie pani minister mówią o tym, że są rosnące napięcia w koalicji rządzącej, wynikają ze słabej komunikacji między partnerami oraz braku realnego dialogu w sprawach kluczowych. I tutaj są przykłady ze strony Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, na przykład projekt Polski 2050 wprowadzający ograniczenia w korzystaniu z telefonów w szkołach, prowadzenie teraz przez MEN obowiązkowej edukacji zdrowotnej. No i mówi tutaj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, że to procedowanie tych zmian się przeciąga. Jest opóźnianie i spowalnianie części projektów ustaw mniejszych ugrupowań. To jak to jest z tymi projektami Polski 2050, na przykład tymi dwoma konkretnymi wymienionymi przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz?
Panie redaktorze, fakty są takie, że Polska 2050 wyniosła projekt ustawy, który zakazuje smartfonów, i ten projekt był przez wiele miesięcy mrożony w Sejmie przez naszych koalicjantów, i tu można zaklinać rzeczywistość, ale rzeczywistość jest właśnie taka, więc to jest jeden kluczowy fakt, że zamrażarka Koalicji Obywatelskiej przetrzymała ustawę smartfonową, podczas gdy teraz minister edukacji narodowej chce ten projekt prowadzić drogą rządową. Dobrze, że chce. Dobrze, że w końcu posłuchała innych koalicjantów o tym, że smartfony należy wyeliminować ze szkół. Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Natomiast ja się w 100% zgodzę z przewodniczącą mojej partii, Katarzyną Pędzińską-Nałęcz, że dobra współpraca w koalicji powinna rozpoczynać się od rozmów. Rozmów wszystkich koalicjantów. Zapomniał pan o jednym, bo dziennikarze w części przedstawiają Polskę 2050 jako to źródło złej komunikacji w koalicji. A ja mam przed oczami wiele wpisów, m.in. Anny Marii Żukowskiej z Lewicy, szefowej klubu parlamentarnego, czy jednego z bardziej wyrazistych posłów, Tomasza Treli, który wielokrotnie, nawet przy okazji świąt ostatnich, krytykuje publicznie Szymona Hołownię, wyśmiewa i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trochę tak, że znajduje się kozła ofiarnego złej komunikacji w koalicji w osobach Polski 2050, w osobie pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, a zapomina się, że inni koalicjanci niewiele mniej mają za uszami. Więc jeżeli ktoś chce pouczać nas w koalicji o tym, kto jest winny złej komunikacji, to niech zacznie od siebie. Ja uważam, że zawsze warto rozmawiać, tym bardziej, że być może zbyt wolno, ale zmiany w Polsce ta koalicja robi. Myślę, że możemy każdy z tych koalicjantów pokazać to, na czym mu zależało i co zostało zrealizowane, ale także co zostanie zrealizowane w tej kadencji. Na pewno trzeba rozmawiać, żeby poprawić jeszcze bardziej skuteczność, ale na pewno nie wolno wytykać palcem jednego koalicjanta, który chce pokazywać też swoje projekty, swoje postulaty i interes swoich wyborców.
I tym zdaniem kończymy. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję i miłego dnia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.